Kochani, dzisiejsza Ewangelia, którą teraz słyszeliśmy, ten fragment pochodzi z wielkiej mowy Jezusa na górze, skazania na górze, jest streszczeniem właściwie 10 przykazań albo nową interpretacją tych 10 przykazań i zawiera mnóstwo ciekawych treści, ale ja chciałbym, żebyśmy się w dalszym ciągu skupili na drugim czytaniu, tak jak poprzednią niedzielę, jak zapowiedziałem, chciałbym, żebyśmy przez najbliższe niedzielę trochę przeanalizowali list do Koryntian, bo on był nie tylko do Koryntian wtedy napisany, ale jak życie pokazuje, on dzisiaj ma swoją aktualność i możemy na pewno przyjąć, że ludzie, którzy wtedy żyli w Koryncie, też szukali sprawiedliwości, pragnieli miłosierdzia, próbowali być czystego serca i byli pewnie też i wyśmiewani, chcieli wprowadzać pokój, ale to im nie wychodziło. Dlatego Paweł napisał do nich właśnie ten list. I żebyśmy się trochę wczuli w całą sytuację, spójrzmy na historię tego miasta i na historię tego listu. Apostoł Paweł założył prawdopodobnie kościół w Koryncie w roku 49 po Chrystusie. To znaczy, że bardzo szybko chrześcijaństwo się rozprzestrzeniało w Europie już wtedy. Podczas drugiej podróży misyjnej w Grecji i spędził tam prawdopodobnie 1,5 roku. Był razem z tymi ludźmi, budował kościół cegiełka po cegiełce. Także ta wspólnota rozwijała się początkowo bardzo, bardzo dobrze. Ale potem pojawiły się problemy, jak pokazuje właśnie ten pierwszy list. I Paweł pisze go prawdopodobnie 5-6 lat później, po tym jak założył kościół w Koryncie, bo wyjechał wtedy do Efezu i tam się dowiedział o tych wszystkich problemach. To były trudne, wielkie problemy. Grupy rywalizują ze sobą, pojawiają się obyczajowe nieprawidłowości. Duża niepewność powoduje do tego, że dochodzi do nadużyć w czasie sprawowania Eucharystii nawet. A co najważniejsze, ludzie, którzy uważali się za chrześcijan, zaprzeczali zmartwychwstaniu umarłych. To znaczy żyli tu i teraz, życie to tylko tutaj i teraz i po co się przejmować przyszłością, życiem wiecznym i tak dalej. Ale to znaczy, że oni też zaprzeczali zmartwychwstaniu Chrystusa w ten sposób. Bo jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, jak Paweł pisze w innym liście, to próżna jest nasza wiara. To po co wierzyć? Nie ma sensu. I dlatego Paweł analizuje tak dosyć socjologicznie właściwie na początku ten kościół i mówi do nich wprost, bo oni myśleli, że są już właściwie częścią świata niebieskiego, że oni są już w niebie. Duch Święty działa wśród nas, no to po co potrzebujemy jeszcze Pawła, po co potrzebujemy jego pomocników? Zachowywali się dosyć arogancko i zadowoleni z siebie, ze swoich wielkich czynów, których myśleli, że robią. Mówili, właściwie wszystko jest dozwolone. I wtedy Paweł pisze konkretnie wprost, no zobacz człowieku, kim ty jesteś. Spójrz na twoje powołanie. I to brzmi wprawdzie skomplikowanie i abstrakcyjne, ale jest bardzo konkretne. Paweł wzywa wspólnotę Kościoła w Koryncie, żeby rozejrzała się w swoich szeregach i zastanowiła się tak naprawdę, kto do niej należy i w jaki sposób odpowiedział na wezwanie do wiary. Z jednej strony chodzi rzeczywiście o analizę członków wspólnoty i ich pozycji społecznej. Z drugiej zaś strony Paweł mówiąc, zobacz swoje powołanie, mówi, zobacz co Pan Bóg z ciebie zrobił, a kim ty byłeś? I przypomina ludziom, kim oni byli. Nie ma tam mędrców, nie ma uczonych, nie ma wykształconych, nie ma potężnych i wpływowych. Korynt był wtedy miastem bardzo zróżnicowanym narodowościowo i społecznie, ale przeważnie większość członków wspólnoty tamtejszego kościoła pochodziła z niższych warstw społecznych. To byli robotnicy, to byli niewolnicy, ubodzy, niewykształceni. Paweł nie chce ich w ten sposób niszczyć i mówić, jesteś głupi, mały i nie, niczego się nie nadajesz, tylko po prostu przypomina, zobacz, kim byłeś, a zobacz, co z ciebie Pan Bóg teraz w tej chwili zrobił. Dla Pawła taki skład wspólnoty jest po prostu dowodem na to, że Bóg kieruje się innymi kryteriami. Ludzkie standardy nie mają dla Boga żadnego znaczenia. Bóg nie powołuje, nie ocenia ludzi, których powołuje po tym, jaką władzę sprawują, jaki prestiż mają, ile mają pieniędzy, jakie wpływy. Bóg nie przejmuje się tym, skąd ludzie czerpią swój status. Wręcz przeciwnie, zwraca się do tych, którzy są prości, którzy nie muszą być dumni, którzy po prostu wiedzą, że są mali i potrzebują Boga. U Boga nie ma też konkretów, kryteriów wydajności, że musimy coś zrobić, musimy pokazać, że coś umiemy. To Bóg wtedy się nami zainteresuje. Kochani, jakie to jest strasznie wyzwalające, bo my żyjemy dzisiaj też w świecie, w którym musimy wszystkim udowodnić, że coś robimy. Ja się często spotykam nawet ze strony ludzi, no przecież ksiądz nic nie robi. Ja się ciągle muszę usprawiedliwiać, że jednak robię. I to jest takie spojrzenie, które naprawdę ocenia człowieka tylko po tym, ile i jakie wielkie rzeczy zrobił. I każdy z nas robi coś. Robi dużo dobrych rzeczy też w życiu. Ale kochani, to nie jest najważniejsze. To nie to, ile dobrych rzeczy w życiu robimy, jest ważne, tylko to, skąd my czerpiemy siłę do tego. Co jest naszą prawdziwą motywacją. Ja znam ludzi, którzy czynią dużo zła całkiem świadomie. Ktoś komuś tam coś powie, zwróci uwagę, to od razu burza namiętności, ale za chwilę idzie i robi wielki, dobry czyn po to, żeby jakoś zrównoważyć ten wewnętrzny niepokój. I mówi, no przecież jestem dobrym człowiekiem. To jest takie dobro człowieczeństwo, które w naszych czasach bardzo często się słyszy o tym, no przecież ja nikogo nie zabiłem, o ludziach źle nie mówię, wszystkim dobrze życzę, jestem dobrym człowiekiem. No i co, Pan Bóg ma już mnie wziąć za aureolą do nieba? To nie chodzi o to, kochani. Paweł pisze bardzo konkretnie, twoje czyny, obojętnie jakie one by nie były, dobre, one przed Bogiem, przez to nie zbawisz się i nie powinieneś się chełpić tym, co dobrze robisz. Bo to już jest samo to łaską Bożą. Aby nikt nie mógł chlubić się przed Bogiem. Każde samouwielbienie, każde upieranie się przy własnych zasługach, każda duma z osiągnięć religijnych zostaje zdewaluowana i zniweczona przez co? Przez to, co Bóg dla nas uczynił. A Pan Bóg uczynił bardzo dużo. Pan Bóg dał swojego Syna, który zmarł za nas na krzyżu, dla naszego zbawienia. I ten Jego jedyny czyn, tylko dzięki temu czynowi jesteśmy zbawieni. Nie przez nasze wspaniałości, uczynki i nie wiadomo jeszcze co. W relacji do Boga jesteśmy zawsze Jego dziećmi, które On obdarza, a największym darem, jakim nam dał, to jest Jego Syn. Kiedy się ludzie chwalą, dlatego nie powinni robić tego ze względu na swoje czyny, ale na czyny Boga. Bóg nadaje naszym czynom wartość. I wtedy te czyny, wartość ich przekracza ludzką miarę. Bo może się tak zdarzyć, że ktoś zrobił coś małego, niepozornego i nawet o tym zapomniał. Ale przez to coś małe, niepozorne Bóg sprawił, że komuś się życie zmieniło. A może się tak zdarzyć, że przez jakieś niepozorne, ale negatywne słowo o którym też zapomniemy. Dzieje się dużo złego wokół nas i w świecie. Święta Teresa z Lisieux, młoda dziewczyna, miała 16 lat, jak poszła do klasztoru i dosyć szybko zachorowała. I po tej długiej chorobie nie mogła już właściwie nic praktykować, żadnych uczynków. Jedyną jej pracą to była modlitwa. I ona napisała w swoich notatkach: nie mam żadnych uczynków. Bóg nie będzie więc mógł mi odpłacić według moich uczynków. No cóż, w takim razie wynagrodzi mi według swoich uczynków. I co ona zrobiła? No nic nie zrobiła. A dzisiaj jest doktorem Kościoła. I to jest właśnie przykład wielkości Boga, który działa przez człowieka. Kochani, my mamy w sobie pragnienie bycia idealnym człowiekiem i szukamy też idealnego kościoła, idealnej parafii, gdzie wszystko pięknie funkcjonuje i tak dalej. Tego nie ma. Nie ma idealnego człowieka. Nie ma idealnego kościoła. Nie ma idealnej parafii. Gdyby tak miało być, no to podejrzewam, że musielibyśmy z kościoła mnóstwo ludzi wyzamiatać. No. W kościele są ludzie, którzy potrzebują Pana Boga, są grzeszni, mali, śmieszni czasami i potrzebują po prostu łaski, przebaczenia, miłosierdzia. Po to jest Kościół. Kościół jest nie po to, żebyśmy byli wszyscy idealni, tylko żebyśmy mieli świadomość, że żyjemy w zależności od miłości Boga i Jego dobroci, że żyjemy Jego łaską, że żyjemy według Jego standardów, a nie według standardów ludzkich. Mądrość, sprawiedliwość, zbawienie, uświęcenie to jest to, co Pan Bóg daje człowiekowi przez Jezusa. W Nim rozpoznajemy odwrócenie wszystkich standardów, które w sobie nosimy. I zobaczmy, w jaki sposób jeszcze Bóg przyszedł na ziemię. To świętujemy bardzo chętnie, tak bardzo miło w Boże Narodzenie. Taki mały, ciekawy, kochany chłopczyk. Miło jest wtedy w domu. Ale to jest ogromny znak, kochani, bardzo ważny znak. Bóg nie przyszedł jako mocarz, jako ten, który ma świecką jakąś mocną władzę i wpływy i dużo pieniędzy i tak dalej. Nie. Przyszedł właśnie jako mały, bezbronny człowiek. Przyszedł po to, żeby pokazać, że dziecko, że człowiek ma być dzieckiem Boga. I to jest nasze powołanie. Przyjrzyjcie się waszemu powołaniu. Czym jest nasze powołanie? Nie jest jakąś niezwykłym doświadczeniem, bo wszyscy bardzo często, ludzie, którzy poszukują doświadczeń w wierze, myślą, że będzie tak, jakieś nie wiadomo co, wielkie wydarzenie, jakieś show. Szukają ludzie dzisiaj w kościołach protestanckich tego i to trafia również i do kościoła katolickiego, że musi być jakieś, mówią jeszcze o tym, że to jest uwielbienie Pana Boga, ale w rzeczywistości oni uwielbiają samych siebie i to jest bardzo niebezpieczne, kochani, bo powołanie tak naprawdę jest zwykłym doświadczeniem, normalną realizacją planu Pana Boga w naszym życiu codziennym. Rano wstaję, robię znak krzyża i idę z Panem Bogiem przez ten dzień. Idę spać, robię znak krzyża i idę spać. Czy jecie, czy pijecie, czy śpicie, wszystko czyńcie na chwałę Boga. To jest zwykłe powołanie. Tu nie chodzi o wielkie wydarzenia w naszym życiu. Normalna realizacja planu, który Pan przygotował dla nas. Takie zwykłe dostrzeganie działania Pana Boga w małych rzeczach. Pozwalajmy Mu działać tak, żeby On nas kształtował krok po kroku przez całe życie, bo do końca będziemy Jego łaski potrzebowali. I nie zapominajmy o jednym. Święty Paweł jeszcze tam powiedział: Bóg uczyni z niczego coś, w tym liście pisze. Bóg uczyni z niczego, co mamy, co jest w nas, z naszych słabości, z naszych ograniczoności, potrafi czynić cuda. Pozwólmy Mu. Pozwólmy Mu te cuda czynić w nas, obok nas i przez nas. Amen.